Przeczytajmy fragment Ewangelii Mateusza od 4 rozdziału, 12 rozdziału do 12 wersetu, do 5 rozdziału, 2 wersetu. Ewangelia Mateusza 4:12. Gdy Jezus, usłyszał, że Jan trafił do więzienia, przeniósł się do Galilei. Po opuszczeniu zaś Nazaretu zamieszkał w Kafarnaum nad morzem, w granicach Zebulona i Naftalego. W ten sposób wypełniły się słowa proroka Izajasza. Ziemia Zebulona i ziemia Naftalego, droga morska, za Jordanię, Galilea pogan. Lud tkwiący w ciemności zobaczył wielkie światło, które wzeszło mieszkańcom mrocznej krainy śmierci. Następnie Jezus zaczął głosić: opamiętajcie się, gdyż Królestwo Niebios jest blisko. Przechadzając się wzdłuż Jeziora Galilejskiego, Jezus zobaczył dwóch braci. Byli to Szymon, zwany Piotr, i Andrzej, jego brat. Zarzucali oni sieci, gdyż byli rybakami. Chodźcie za mną, zawołał do nich Jezus, uczynię was rybakami ludzi. Na te słowa, bez wahania, pozostawili sieci i poszli za nim. Nieco dalej Jezus dostrzegł innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i jego brata Jana. Ci wraz ze swoim ojcem naprawiali w łodzi sieci. Ich również powołał. Oni także pozostawili łódź oraz swojego ojca i natychmiast poszli za nim. Wówczas Jezus zaczął chodzić po całej Galilei. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił dobrą nowinę o Królestwie i uzdrawiał wszelkie choroby oraz wszelkie ludzkie niedomagania. Wieść o nim rozeszła się po całej Syrii. Sprowadzono zatem do niego wszystkich, którzy się źle czuli, cierpieli na różnego rodzaju choroby, których trapiły bóle, byli dręczeni przez demony, epilepsję i paraliż, a on ich uzdrawiał. Tak to podążały za nim wielkie tłumy z Galilei i Dekapolis, z Jerozolimy, z Judei i zza Jordania. Jezus, widząc te tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiadł, rozłożyli się przy nim jego uczniowie. Wtedy zaczął do nich przemawiać. To jest Boże Słowo. Więc już niedawno zapowiadałem, że chciałbym zacząć serię kazań dotyczących kazania na górze. Więc dziś chciałbym rozpocząć takim wstępem kazania na górze. Pokazać pewne rzeczy, które miały miejsce wcześniej, pokazać pewien kontekst, w jakim to kazanie na górze zostało wygłoszone, ale też pokazać pewne wskazówki, jak się zabrać, albo jak się nie zabierać za kazanie na górze. To są rzeczy, które są istotne i które są ważne, żeby powiedzieć. Tak? Może nie będzie to jakoś ekscytujące kazanie, bo to są takie podstawy pewnych rzeczy, będą powiedziane, ale być może jakaś zachęta z tego będzie. Mam nadzieję i o to się modlę. W każdym razie jest to wstęp do kazania na górze, czyli do tego, co jest powiedziane w Ewangelii Mateusza od 5 rozdziału 3 wersetu aż do końca 7 rozdziału. Tak długie jest kazanie na górze. Więc pierwsza rzecz, o której chciałbym powiedzieć, o której chciałem zacząć, to służba Jezusa. Więc Mateusz pokazuje nam początki służby Jezusa. Ta służba na początku miała miejsce w Judei, czyli tam Jerozolima, okolice, tak? Natomiast z czasem, kiedy Jan Chrzciciel został uwięziony, Jezus przeniósł się na północ Palestyny, do Galilei, i początkowo wrócił do Nazaretu. Pamiętajmy, że tam się wychowywał. Tak, Jezus pochodzi, rodzice Jezusa, Józef, Maria, pochodzili z Nazaretu, ale Jezus urodził się w Betlejem. Więc potem wrócili do swojego domu, do Nazaretu, więc takim, można powiedzieć, miejscem, miejscem, z którym związany był Jezus, to Nazaret. Ale właśnie przeniósł się później do Kafarnaum, które leżało nad Jeziorem Galilejskim. I Mateusz pokazuje nam, że to przeniesienie się wypełniło proroctwo, które wypowiedział Izajasz. Izajasz mówił o świetle, które wzeszło mieszkańcom mrocznej krainy śmierci. Tym światłem jest kto? No Pan Jezus Chrystus. I tam Jezus, widzimy, zaczął służbę. I na czym ta służba polegała? No Mateusz mówi nam tak, w 17 wersecie 4 rozdziału. Następnie Jezus zaczął głosić: opamiętajcie się, gdyż Królestwo Niebios jest blisko. Więc widzimy, że Jezus głosi, że Jezus ogłasza coś. I to głoszenie skupiało się na czym? No, na wezwaniu do opamiętania, do odwrócenia się od grzechu. Natomiast głosił to, ponieważ głosił też nadejście Królestwa Niebios, a te dwie kwestie były ze sobą ściśle powiązane. Następnie widzimy, że Jezus organizuje swoją służbę, czyli próbuje rozszerzyć ją, powołuje uczniów, których chce uczynić rybakami ludzi. Tym samym pokazuje nam, na czym polega Jego służba, Jego praca, ponieważ Jezus z zawodu wiemy, że nie był rybakiem. Jezus raczej był cieślą, tak jak jego ziemski ojciec, tak? Nie fizyczny, ale ziemski ojciec Józef był cieślą. Więc to, jeżeli Jezus chce uczyć innych być rybakami ludzi, no to znaczy, że on sam jest rybakiem ludzi. I tak postrzega, tak definiuje swoją służbę. I werset 23 pokazuje nam troszeczkę głębiej, na czym to bycie rybakiem ludzi polega. Wówczas Jezus zaczął chodzić po całej Galilei, nauczał w tamtejszych synagogach, głosił dobrą nowinę o Królestwie i uzdrawiał wszelkie choroby oraz wszelkie ludzkie niedomagania. Więc służba Jezusa była służbą nauczania, służbą głoszenia dobrej nowiny o Królestwie. Ale po co Jezus głosił to Królestwo? No po to, żeby uświadomić ludziom, żeby się opamiętali i do tego Królestwa weszli. Jest tu mowa o tym samym królestwie, które zostało wymienione w wersecie 17, czyli jest to Królestwo Niebios. Ale mamy też dodatkową informację. Oprócz nauczania, czy też głoszenia, Jezus uzdrawiał ludzi. I to był znak potwierdzający nadejście tego królestwa, które Jezus głosił. I Mateusz mówi nam, że wieść o Jezusie rozeszła się po całej niemalże Palestynie, a to sprawiło, że za Jezusem zaczęły podążać wielkie tłumy ludzi z terenu całej Palestyny. Sprowadzano do Niego różnych chorych, a On ich uzdrawiał. Ale to znaczy, że Jezus też nauczał tych ludzi. Nie tylko ich uzdrawiał. Uzdrowienie było poboczne, głoszenie było centralne. To uzdrawianie potwierdzało to, co Jezus głosił, więc On nie zostawiał tych ludzi bez nauczania, no bo inaczej to uzdrowienie by nie miało, jak poza takim fizyczną pomocą nie miałoby większego znaczenia, tak? A oni potrzebują duchowej pomocy, dlatego głoszenie ma centralne miejsce w służbie Jezusa. Więc Jezus głosił dobrą nowinę o Królestwie i potwierdzał to głoszenie, to zwiastowanie znakami i cudami, aby ludzie Mu uwierzyli i aby ludzie przyjęli tę dobrą nowinę i żeby poszli za Nim. I tak właśnie zaczyna się tak zwane kazanie na górze. Tłumy ludzi szły za Jezusem, więc Jezus wstąpił na górę i na tej górze Jezus zaczął nauczać swoich uczniów, ale też tych wszystkich ludzi, którzy za Nim szli. Więc na tym polegała służba Jezusa. Uczenie, nauczanie, głoszenie, zwiastowanie, wzywanie do opamiętania, tak? I potwierdzanie to znakami i cudami. Druga kwestia właśnie, opamiętanie i dobra nowina o Królestwie. Więc Mateusz w tym fragmencie, który przeczytaliśmy, pokazuje nam, na czym polegała służba Jezusa, ale informacje, jakie Mateusz daje, są dosyć ogólne, czy też oszczędne. Wiemy ogólnie, co głosił, ale wezwanie do opamiętania jest taką informacją bardzo ogólną. To samo dotyczy głoszenia dobrej nowiny o Królestwie Niebios. To są pewne hasła. W związku z tym zachodzi potrzeba postawienia pewnych pytań. Czego konkretnie nauczał Jezus? Co się kryje za tymi hasłami opamiętaniem i dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie, o Królestwie Niebios? Co Jezus, co konkretnie Jezus naucza w tych tematach? Ogólnie możemy powiedzieć, że opamiętanie to bardzo ważne słowo w Nowym Testamencie, kluczowe. I Jezus używa tego kluczowego słowa w swoim głoszeniu. Opamiętanie, czyli odwrócenie się, zmiana myślenia odnośnie czegoś, która powoduje zmianę postępowania. Ale od czego jego słuchacze mają się odwrócić? A jeśli się odwracają od czegoś, to do czego mają się zwrócić? Do czego mają się odwrócić? W czym mają zmienić myślenie? Jakie myślenie mają porzucić, a jakie nowe myślenie mają przyjąć? Na tym polega właśnie opamiętanie. Jeśli chodzi o Królestwo Niebios, to hasło było znane słuchaczom Jezusa. Dla Żydów Królestwo Niebios oraz Królestwo Boże były hasłami, które oznaczały to samo. Można by było stosować je zamiennie. Królestwo Boże jest Królestwem Niebios. Królestwo Niebios jest Bożym Królestwem. Zarówno w jednym, jak i w drugim chodzi o to, że jest to Królestwo, w którym panuje Bóg. Tego Królestwa Żydzi oczekiwali. Tego Królestwa Żydzi pragnęli i mieli nawet pewną swoją koncepcję, jak to Królestwo przyjdzie. A przyjdzie przez Chrystusa, czyli namaszczonego przez Boga Króla, który będzie przywódcą militarnym i tym przywódcą militarnym będzie też sam Bóg, można powiedzieć, i Chrystus. Wyswobodzi Izrael spod panowania Rzymu, odtworzy Królestwo Żydowskie i zasiądzie na tronie tego Królestwa i będzie panował wiecznie. Więc powstaje pytanie, czy Jezus, mówiąc, czy głosząc Królestwo Niebios, myślał w ten sam sposób? Czy może jego rozumienie Królestwa Niebios było inne? A jeśli było inne, to jak je rozumiał? Ale tutaj dochodzi jakby kolejna kluczowa kwestia. Ponieważ Jezus nie pojawił się w takiej duchowej próżni. On się pojawił w konkretnej, można powiedzieć, w pobożności, w formie duchowości, w konkretnej religii, wśród Żydów, tak? którzy uważali, że oddają Bogu cześć, że ten Bóg jest ich Bogiem, że zawarł z nimi przymierze, że nadał im prawo i że dał im proroków. Więc oni mieli swoje prawo mojżeszowe, które przecież zostało dane pośród wielkich znaków i cudów, których dokonał Mojżesz na ich oczach, może nie na tych oczach słuchaczy, ale na oczach Żydów, wyprowadzając ich z Egiptu i wprowadzając do ziemi obiecanej, do Kanaanu, ale też mieli proroków, przez których Bóg przemawiał i których Bóg potwierdził poprzez znaki i cuda. I nagle pojawia się Jezus z Nazaretu, który zaczyna głosić. I z jednej strony widzimy, że jego głoszenie jakby jest w zgodzie z tym, co prawo mojżeszowe mówi i z tym, co nauczają prorocy, ale w pewnych aspektach jest to coś zupełnie nowego. Jest to coś zupełnie odmiennego. W związku z tym rodzi się pytanie, jak mamy traktować tego, który takie rzeczy mówi i który takich rzeczy dokonuje. Kim on jest? Jak traktować Jezusa? Jak traktować jego nauczanie? I to są pytania, na które słuchacze Jezusa potrzebowali odpowiedzi. I w jakim stopniu to kazanie na górze na te pytania odpowiada? Może nie w taki bezpośredni sposób, ale nakierowuje adresatów tego kazania na pewne wnioski, na pewne konkluzje. I to, można powiedzieć, jest tło dla tego, co dziś nazywamy kazaniem na górze. Jest to bardzo ważne, aby o tym pamiętać przy studiowaniu czy rozważaniu tej części Pisma Świętego. Nie pojawiło się ono w próżni, nagle, bez jakiegokolwiek kontekstu. ale ono się pojawiło w konkretnym kontekście historyczno-religijnym, jest skierowane do konkretnych ludzi, czyli do Żydów przede wszystkim. Tak? Jezus zwracał się do Żydów i mówił kategoriami, które są dla nich zrozumiałe. Nie przyszedł jak człowiek z innej planety i mówił o rzeczach, które ich nie dotyczą. On po prostu wszedł pomiędzy nich jako jeden z nich i mówił o rzeczach, które są z jednej strony są im znane, ale które mają źle zrozumiane. Czy są przez nich źle zrozumiane i on to zaczyna korygować. I trzecia rzecz. Struktura kazania na górze. Więc kazanie na górze nie jest zbiorem przypadkowych wypowiedzi Jezusa. Jest ono od początku do końca przemyślane i ułożone zgodnie z zamysłem autora, czyli Jezusa. I to nauczanie ma swoją strukturę, pewien porządek, formę. I można wyodrębnić kilka elementów tego nauczania. Dodam tylko, że to nauczanie Jezusa od 5:3 do końca 7 rozdziału, to nigdzie w Piśmie czy w Nowym Testamencie nie jest określone jako kazanie na górze. Jest to określenie, którego użył Augustyn z Hipony, który żył od 4-5 wiek. Na przełomie użył odnośnie tego fragmentu i ta nazwa przyjęła się i funkcjonuje do dzisiaj, widać bardzo dobrze, tak? Więc to nie jest określenie, które jest biblijne stricte, ale przez świętego Augustyna ukute. Więc to nauczanie czy też kazanie zaczyna się od błogosławieństw. Są to wersety od 3 do 12. Dlaczego są to błogosławieństwa, skoro w nowszych tłumaczeniach nie pojawia się to słowo w ogóle w tym fragmencie? No nowsze tłumaczenia używają określenia szczęśliwi, podczas gdy starsze tłumaczenia używają określenia błogosławieni. Dlatego też mówi się o błogosławieństwach. I te błogosławieństwa pokazują nam co? No pokazują nam przede wszystkim wnętrze. Czy też serce człowieka należącego do Królestwa Niebios. Jeżeli mówimy o Polaku na przykład, tak, to co jest jego cechą charakterystyczną? No byśmy mogli wyróżnić kilka na pewno, ale z reguły to mówimy język. Przecież tak, język jest tym, co jest bardzo ważne. Oczywiście mamy Polaków, którzy nie mówią po polsku, tak, prawo jakby dopuszcza takie rzeczy, ale generalnie to, co wyróżnia Polaków, to, że mają jeden język. To samo moglibyśmy powiedzieć o Amerykanach. No, co ich wyróżnia? No to, że mówią w angielskim amerykańskim. Albo no jest coś, prawda, co wyróżnia jednych od drugich i to podobnie jest, jeśli chodzi o obywateli Królestwa Niebios. Oni też mówią swoim językiem. Jakim językiem? Wersety od 13 do 16 nam to pokazują. Język, który wyraża się w szlachetnych uczynkach. Ale oczywiście szlachetne uczynki są zdefiniowane gdzie? W błogosławieństwach. Więc to jest ze sobą połączone. Więc jedno prowadzi do drugiego. I dalej, następnie od 5 rozdziału 17 wersetu aż do 7 rozdziału 11 wersetu Jezus odnosi się do prawa i proroków w świetle swojej służby. No bo jak powiedziałem, on nie pojawił się w próżni, on pojawił się wśród ludzi, dla których prawo było mojżeszowe było istotne, które bardzo ważne w oddawaniu Bogu czci, ale też prorocy. Oni też znali proroków, też prorocy byli istotną częścią oddawania kult czci Bogu. I też wprowadza dodatkowy element. Ponieważ na tej scenie religijnej mamy prawo mojżeszowe, mamy proroków, ale jakiś czas wcześniej pojawili się faryzeusze i znawcy prawa, którzy wpłynęli swoją formą pobożności na myślenie wielu ludzi w Izraelu. W związku z tym Jezus musi się też w jakiś sposób odnieść do tego. I on to robi. W kazaniu na górze między innymi. I Jezus pokazuje, że Królestwo Niebios wyraża się inną pobożnością niż ta prezentowana przez tę dobrze znaną grupę religijnych ludzi, jakimi byli faryzeusze i znawcy prawa. I tę główną część, można powiedzieć, największą część, o której tutaj powiedziałem, można podzielić na mniejsze części. Od wersetu 21, 5 rozdziału do końca 5 rozdziału Jezus odnosi się do konkretnych przykazań prawa mojżeszowego. 6 rozdział do 7:11 pokazuje różne obszary składające się na pobożność człowieka i jak ta pobożność człowieka Królestwa Niebios wyraża się w codziennym życiu. Więc w pewnym sensie Jezus konfrontuje przekonania, jakie mieli Jego słuchacze i pokazuje im, jakie jest właściwe rozumienie Bożego Słowa, jaka jest właściwa pobożność ludzi, którzy są częścią Bożego Królestwa. Więc w ten sposób Jezus kształtuje w swoich słuchaczach właściwe zrozumienie, czym jest opamiętanie, do czego ma prowadzić opamiętanie i też jak funkcjonuje człowiek należący do Bożego, do Królestwa Niebios. I ostatnia część to jest po prostu zastosowanie tego wszystkiego, o czym Jezus nauczał. Jezus prezentuje pewne praktyczne wnioski, które pozwalają ocenić, czy człowiek jest obywatelem Królestwa Niebios, czy też nie. Ale też te wnioski, czy też ta część ostatnia, to zastosowanie, pokazuje, jak stać się częścią Królestwa, które Jezus głosił, czy zapowiadał. Więc być może niektóre hasła, które tutaj dziś się pojawiły, nie są dla ciebie jasne do końca, czy nie są zrozumiałe do końca i nie przejmuj się tym, tak? Nie przejmuj się, ale bądź cierpliwy czy cierpliwa, ponieważ mam nadzieję, że jak będziemy się zagłębiać już w to nauczanie Jezusa, to chcąc nie chcąc będziemy musieli też zagłębić się w te różne hasła i je lepiej wyjaśnić. Więc dziś tylko to jest wstęp, to jest jakby pewna zajawka, ale z każdym, można powiedzieć, tygodniem, kiedy będziemy się zagłębiać w to nauczanie, to też te hasła, mam nadzieję, że staną się dla nas bardziej zrozumiałe i będziemy mogli je przekuć na nasz codzienny język. Też powinniśmy pamiętać taką jedną rzecz, że kazanie na górze nie jest wyczerpującym nauczaniem na temat Królestwa Niebios. Kazanie na górze nie jest takim vademecum, do którego powinniśmy się zwrócić, jeśli chcemy coś wiedzieć na temat Królestwa Niebios. Nie, ono zostało powiedziane w konkretnym kontekście, do konkretnych ludzi i ma swoje ograniczenia. I to w związku z tym to nie jest takie kompendium, encyklopedia wiedzy o Królestwie Niebios. Tutaj mamy całe Pismo Święte, które jest tym kompendium, vademecum. I w innych miejscach też Jezus naucza na temat Królestwa Niebios i trzeba uzupełniać. Tak? Kazanie na górze jest pewną całością, ale ono nie zawiera wszystkich informacji na temat Królestwa Niebios czy Bożego Królestwa. Dlatego trzeba się posiłkować całością Pisma. Ponadto musimy uważać, aby studiując poszczególne części tego fragmentu, nie wyrwać czy nie oderwać ich od kontekstu, w jakim się pojawiają, a czasami mamy takie zapędy. Czasami mamy taką ochotę, żeby wyrwać jakiś fragment, bo akurat nam pasuje do naszej wizji, do naszej teologii. Na przykład w 42 wersecie 5 rozdziału Jezus mówi: temu, kto cię prosi, daj. I nie odwraca się od tego, kto chce od ciebie coś pożyczyć. Piękny werset. Piękny werset. Ale jeśli wyrwiemy go z kontekstu tego kazania, to możemy dojść do wniosku, że Bóg oczekuje od nas, że jeśli ktoś nas o jakąś rzecz naszą prosi, to my musimy tę rzecz mu dać. Jeżeli ktoś przychodzi do nas z prośbą o pożyczkę, to my nie możemy powiedzieć: słuchaj, nie mogę ci pożyczyć pieniędzy. Musimy pożyczyć, a jak nie mamy, to musimy się zapożyczyć. Tak? Więc I gdybyśmy mieli to zastosować w praktyce, to szybko by się ustawiła do nas kolejka ludzi, którzy nie przyszliby po to, żeby pożyczać. Oni przyszliby po to, żeby prosić, prawda? Bo by dostali na zawsze, na własność. Po co pożyczać, jak można dostać za darmo? Więc to już pokazuje, że potrzebujemy to umieścić w jakimś kontekście, najlepiej w tym, w jakim zostało powiedziane, ponieważ inaczej wychodzi nam kompletna bzdura, która zaszkodzi nam oraz innym. I realizowanie tego kazania pójdzie w niewłaściwą stronę. Dlatego nie wolno wyrywać tych różnych fragmentów, które tam są, które dotyczą różnych rzeczy i po prostu nadawać im swój własny kontekst, bo to prowadzi do wypaczeń. Kazanie, chociaż zostało powiedziane prawie 2000 lat temu, no wydaje mi się, że jest ciągle aktualne. Dziś może nawet bardziej niż kiedyś, chociaż trudno ocenić. Jeśli porównalibyśmy kontekst religijny nasz, obecny, tutaj, polski, z tym kontekstem, w jakim funkcjonował Jezus, to wydaje mi się, że są bardzo, ale to bardzo podobne. W tamtym czasie scena religijna składała się ze świątyni, w Jerozolimie i kapłanów, którzy obsługiwali tę świątynię. Mamy też faryzeuszy i znawców prawa, którzy funkcjonowali wokół synagog, które były rozsiane po Palestynie. Mamy ludzi pobożnych, jak Maria, Józef. Ale też mamy rzesze ludzi, którzy są określeni jako grzesznicy i celnicy i oni generalnie nie mają z tym religijnym systemem żydowskim wiele wspólnego, poza być może trzymanie się jakiejś tam tradycji, ale generalnie są postrzegani jako, przynajmniej przez faryzeusze nimi pogardzają. I jeżeli popatrzymy na nasz kontekst, to mamy też pewne podobne rzeczy. Co prawda nie mamy jednej, ale mamy tak zwane różne świątynie usiane po całym kraju, które są obsługiwane przez kapłanów. Mamy też znawców prawa, czy też faryzeuszy, którzy, może synagog nie mamy, ale mamy różne takie ośrodki religijne, które przyciągają ludzi. Mamy ludzi pobożnych, ale też mamy całą rzeszę grzeszników i celników. I ci wszyscy ludzie funkcjonowali w tamtym kontekście, w prawie mojżeszowym, które opierało się na dekalogu, na 10 przykazaniach. I te środowiska religijne praktykujące, rozumiały, że muszą spełniać określone przykazania, nie tylko te określone w dekalogu, ale też inne, aby w jakiś sposób zapracować na tak zwaną sprawiedliwość, czyli być w porządku przed Bogiem. I dziś w naszym kraju mamy dokładnie to samo, tylko że pewne rzeczy zostały schrystianizowane. Nie mamy konieczności wypełnienia prawa mojżeszowego. Ciągle bazujemy też na dekalogu. Nie mamy wymogu składania ofiar z baranków czy i tak dalej, ale mamy różne inne przykazania religijne, które zostały wymyślone przez Kościół i jest oczekiwanie, że ludzie będą to realizować. A kiedy będą realizować, to będą w porządku przed Bogiem i tak dalej. Więc podobna rzecz, podobny kontekst wydaje mi się. Dlatego jest to kazanie jest ciągle aktualne. Jest ważne, ponieważ ono pokazuje nam, jak właściwie powinniśmy rozumieć kwestię Królestwa Niebios, wiary w Boga, czy też kwestie codziennego życia w wierze w tego Boga. Chrystus przemawia do nas, aby te rzeczy nam wyklarować, wyłożyć. Po co to robi? No, abyśmy mogli się opamiętać i przyjąć dobrą nowinę, którą przyszedł ogłosić. Oczywiście, jeśli jeszcze tego nie zrobiliśmy. Więc jest to pewne wyzwanie, słuchajcie, to kazanie na górze. Dlatego też proszę o modlitwę, o tę serię kazań, abyśmy mogli wziąć z tego nauczania jak najwięcej, aby to rozumienie Chrystusowe to rozumienie, jak Chrystus tego Królestwa Niebios, opamiętania, żeby Jego myślenie, rozumienie kształtowało nasze myślenie, nasze rozumienie spraw duchowych, spraw Królestwa Bożego i żeby to Jego, czyli Chrystusa, Słowo kształtowało naszą wiarę, naszą codzienność. Amen.